myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens!
Drugą stronę! Jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzanienie zakładu.
Tak, dostał.
No ja nie dostał. Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Bliżej Życia. ORP Błyskawica, jeden z najnowocześniejszych, jak na owe czasy, a mówimy o międzywojniu, okrętów wojennych. Kilka dni temu zaledwie, bo 3 maja w nasze święto narodowe, mieliśmy okazję zobaczyć ten statek i zajrzeć wszędzie, nawet w takie najgłębsze zakamarki. Tę radość, zwłaszcza dla dzieci, chociaż nie tylko, uczyniła nam marynarka wojenna w Gdyni. A ja bym dzisiaj chciała z Państwem porozmawiać trochę szerzej. Owszem, będą okręty, będą statki wojenne, będą marynarze, będą dowódcy i będą zwykli ludzie, a może całkiem niezwykli. Admirał i dziewczyna. Zapraszam.
Stanęli jak jurant ze Spychowa. Pod bramą krzyżacką, tak mniej więcej ten obraz ich wyglądał. Mama pod rękę trzymając ojca, słyszałam jak mantrę powtarza. Janusz, powiedz jej, Janusz, powiedz jej. No i to tam trwa ze 2-3 minuty. Ojciec mój ze stoickim spokojem odwraca twarz do mamy i mówi tak. Ale co ja mam jej powiedzieć? A moja mama w tym momencie natychmiast wypala i mówi. No powiedz jej, że ona jest głupia. Ojciec popatrzył. Fakt, głupia. Ale z drugiej strony ojciec mój rozumiał to. Nie wiem, co jest. To, co widać, to, co ty widzisz. Bo myśmy pierwotnie z moim mężem wymyślali sobie potrzebę posiadania jakiegoś miejsca domu dla siebie. Ale z duszą, z historią, coś, żeby to było nic nowego, nie znoszę industrialnego, nie znoszę nowego. Nowe jest bezduszne. Ach, nie młyn, nie to, nie śmo, a to... No to do mnie od razu, natychmiast powiedziało.
Oczywiście jak zobaczyłem ten dom, w jakim to było stanie, ale że małżonka była podekscytowana bardzo mocno, w związku z tym, no, nic nie mówiłem.
Stanął i trochę tak jakby przyłożyć kratkę do oczu, jak z Alcatraz przez palce przeglądał. Patrzył na idiotkę, która skacze i mówi, tu będzie salon, tu gabinet, tu będzie to, tu będzie tamto, tu ogród zimowy, a tu będzie pokój gościnny, tu biblioteka. A to był obraz nędzy i rozpaczy, jak Wrocław w 1945 roku, po największym przed chwilą bombardowaniu.
Entuzjazm mojej żony Kasi był taki, że nie można byłoby naprawdę wybić jej tego domu z głowy. No, powiedziałem, że pomóc jej pomogę. Natomiast ja no, nie jestem ani budowlańcem, ani osobą, która aż na tyle może tutaj wykonywać te różne czynności takie związane z rekonstrukcją domu. I tak to się zaczęło.
Gość w domu, w domu. Zapolecę światło, żebyś lepiej widziała. W sieni jesteśmy. To jest kredens ścienny, jeden z nielicznych reliktów minionego czasu. Jest uwieczniony także na zdjęciu. Można go obejrzeć na fotografii podczas Wielkanocy z hrabiostwem Unrugami i z hrabiostwem Lindbagami. Została tylko część z górnymi drzwiami. Blatu i dolnych drzwiczek nie było. No to żeby było, to... Zamknęłam się w stolarni i po tygodniu wyjechałam z drzwiczkami i z blatem. I teraz cię zaproszę jeszcze do jednego, jeszcze jednej przestrzeni, do rzymskiego apartamentu. To jest sypialnia z living roomem. Tutaj, gdzie jesteśmy, nie było sufitu, bo nad całym alkierzem sufit był zapadnięty, rozwalony. Nad nami jest taras 80 metrów, rosły 3 brzozy, a zapadnięty podłoga tarasu, tworząca sufit parterowego pomieszczenia, spowodowała to, że zrobiła się miska, jak niecka niedziańska. Pływały żaby, ryby, glony, brzozy rosły na tarasie, grzyb wszędzie na ścianach. Wówczas 12 lat miała moja córka i 15,5 mój syn. Mówię o tym dlatego, że ściana jest odczyszczona, cegły są odkryte, odkute, oni siedzący na rusztowaniu, mordując swoje emocje, wykonywali tę pracę. I to, co oglądasz, to dzieło sztuki, to jest dzieło sztuki dwojga moich dzieci.
Przyjeżdżaliśmy tutaj codziennie z jakimś bagażem. Częściowo zabieraliśmy to z domu z Bydgoszczy i sukcesywnie przez pół roku woziliśmy codziennie coś tam w tym samochodzie. Kasia tutaj mieszkała już na stałe, ja natomiast dojeżdżałem codziennie z Bydgoszczy do Sielca. I wtedy prowadziliśmy akurat życie na dwa domy. Ja mieszkałem częściowo w Bydgoszczy, Kasia mieszkała tutaj w Sielcu. Ta historia, która tutaj jest w tym domu, ten duch tego patriotyzmu, to jednak się udziela drugiej osobie.
A jakiś tam żołnierz, jakiś generał, jakiś marynarz, jakiś ktoś. Tak było na początku, jak myśmy tu nastali. No i zaczęłam szukać, kopać. Za moment się dowiedziałam, że w jednym z jego obozów, w którym spędzał swoją tułaczą niewolę, był Oflak Murnau 7A, no to następna taka myśl, to nie przypadek, bo w tym samym obozie był mój dziadek niewolony, artylerzysta, porucznik Aleksander Bychowski.
W latach 70. wychodziła taka książka Encyklopedia Marynarki Wojennej i tam tylko ta książka miała około 400 stron druku. W związku z tym tylko w jednym fragmencie było słowo mówiące o admirale. I to była tylko jedna taka wstawka w historii marynarki wojennej.
Posiadając tak cenną granicę morską, musimy ją skutecznie zabezpieczyć. Zbrojni na lądzie i w powietrzu, dozbrójmy Polskę na morzu. Miłość do morza poparta dobrze zrozumianym interesem narodowym wyraża się w jednym pragnieniu. Chcemy być silni na morzu. Cały świat powinien wiedzieć, że naród polski pragnie rozszerzyć swój stan posiadania na morzu i za morzami.
Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Gdy po intensywnych zabiegach dyplomatycznych udało nam się uzyskać w ramach podziału floty poniemieckiej kilka niewielkich i dosyć mocno wyeksploatowanych, wymagających remontu okrętów, to były torpedowce, i należało je sprowadzić do Polski, to zabrakło pieniędzy na węgiel dla każdego z tych okrętów. W związku z tym część paliwa miały tylko niektóre i holowały pozostałe. To było kuriozum. To ośmieszało państwo polskie. To było coś niedopuszczalnego, ale nie było po prostu pieniędzy. To się zakończyło z jednej strony kolizją, z drugiej strony koniecznością, co było już zupełnym skandalem, proszenia o pomoc w jednostki niemieckiej, która akurat przepływała w pobliżu, a komplikacje były jeszcze większe, co obrazuje stan ówczesnej, odradzającej się po latach zaborów Polski. Otóż większość, niemal wszyscy oficerowie naszej marynarki wojennej pochodzili z zaboru rosyjskiego. I na tych niewielkich torpedowcach i na niektórych okrętach była początkowo sytuacja kuriozalna. Otóż ludzie ci obsadzający pierwsze nasze okręty pochodzili z różnych flot zaborczych. Oficerowie, wiadomo, rosyjska. Marynarze i podoficerowie, często niemiecka. W związku z tym nie znali ani regulaminów, ani komend. Komendy wydawano po rosyjsku i były tłumaczone przez znającego oba języki człowieka na język niemiecki po to, żeby można je było wykonać. Oczywiście w boju zakończyłoby się to natychmiastową niemal klęską, no ale boju na szczęście nie było. Bój był tylko z przyrodą i z techniką wówczas. A Józef Unruk, to dzięki niemu ta nasza marynarka już po kilku latach była flotą jednorodną. Był surowym przełożonym, surowym, ale sprawiedliwym. Wyniósł to z domu. Wychowywał się jako syn pruskiego oficera, wysoko postawionego, ważnego oficera i jego żony francuski. Rodzina Unruk lub Unruch to jeden z najstarszych niemieckich rodów, pochodzących jeszcze z VIII wieku. W XVII wieku ta gałąź rodziny, z której wywodził się Józef, przybyła na ziemie polskie, gdzie z czasem się spolszczyła. To byli polscy patrioci. Stąd jego decyzja podjęta po zakończeniu I wojny światowej, by mundur oficera niemieckiego zamienić na mundur polski. Brał udział w projektowaniu rozwoju naszej floty. A więc już na początku lat 30. zaczęliśmy otrzymywać nowoczesne okręty. Nowoczesne kontrtorpedowce budowane na nasze zamówienia w zagranicznych stoczniach. Flotylle rzeczne i ich rozwój to w znacznej mierze zasługa Józefa Unruga.
Rok 1937. Na Bałtyku nowy okręt ORP Błyskawica. Zbudowana w stoczni Samuel White, Anglia. Wyporność ponad 2000 ton. Szybkość 40 węzłów.
Polska bandera na Morzu Bałtyckim. Okręty wojenne Rzeczypospolitej Polskiej chronią jej potęgę przed wrogimi zakusami.
Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeśli idzie o takie największe osiągnięcia admirała Unruga, które zresztą świadectwem najlepszym tego to są opinie jego wychowanków, czyli kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej, ludzi tego pokolenia, które już tutaj kształciło się, to jest to, że on wprowadził i stworzył tak naprawdę korpus oficerski o wysokich walorach etycznych, o wysokich walorach również profesjonalnych. Potrafił zintegrować ich wokół pewnej idei. W czasie pokoju doprowadził do tego, że praktycznie z niczego została zbudowana kadra dowódcza tak skomplikowanej w sumie i nie mającej tradycji w Polsce broni, jaką była marynarka wojenna, bo nigdy Polacy nie mieli do czynienia, będąc suwerennymi, z tego typu siłą zbrojną. Najlepszym takim dowodem, jakim szacunkiem cieszył się admirał Unruk wśród swoich podkomendnych i wychowanków, czyli tych oficerów II Rzeczpospolitej, którzy tego chowu właśnie Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, a już tuż przed wojną w Bydgoszczy, jest taki epizod, który opowiadał mi jeden z kapitanów marynarki handlowej, ale zaczynający swoją morską karierę w marynarce wojennej. Kapitan Szczęsny, dowodząc jednym ze statków handlowych, wchodził do któregoś z portów północnoafrykańskich i gdy statek już stanął na sztywno, że tak powiem, zacumowany, trapowy, wchodzi do kapitana, upał, tropikalna pogoda, wali trapowy do kabiny kapitana. Mówi: panie kapitanie, tutaj pod trap podszedł jakiś gość taki. Dziwnie, on po polsku mówi, taki starszy pan, i mówi, że pan kapitan jest z marynarki wojennej i że on pana zna. Kapitan Szczęsny mówi: tak, a czy się jakoś przedstawił? A ten marynarz mówi: wie pan, jakoś tak nie po polsku. Unruch, czy jakoś tak. Szczęsnego jakby piorun strzelił, natychmiast rozkazał trapowemu zameldować, że zaraz schodzi do tego pana. Przebrał się natychmiast w mundur, biegiem zbiegł po trapie i zameldował się admirałowi. I wszyscy, w zasadzie większość tych, z którymi rozmawiałem, oficerów tamtych lat, o Unrugu mówili tylko dobrze.
Jesteśmy już tutaj. Poszerzam swoją wiedzę. Jest chyba rok. Od pól widzę, idzie taka z rozwianym włosem, taka egzaltowana postać kobieca, dziewczyna, i ciągnie za sobą kogoś, kto idzie tak szybciutko, nogami przewraca, jak Kargol z Pawlakiem w samych swoich. A to szło rodzeństwo stryjeczne. Jak się później okazało, to były dzieci zarządcy tego majątku, bo oni stąd wyjechali w 1939 roku, a później nostalgia ich tu skierowała. Na zasadzie na stare lata odwiedzę stare śmieci. No i następne zderzenie kulturowo-szokowe, bo nie ma PGR-ów już, ale widzą, jak to pani Krysia zawsze mówiła, drobną kretynkę, blondynkę, która na rusztowaniu wisi i tynkuje dom. Tak się zaczęła nasza znajomość, tak zaczęły się zbiory Izby Admiralskiej, bo pani Krysia, zobaczywszy, co tu się dzieje, jak to wygląda, wróciła w gorączce do domu. 3 dni później otwieram skrzynkę, a w niej przesyłka. Porcelana miśnieńska to jedna z najdroższych porcelan, ale nie cały serwis. Talerzyk deserowy z serwisu owocowego, który został podarowany jej mamie, wówczas Irenie Turkowskiej, która była buchalterką od pani hrabiny jako dowód sympatii, jako dowód tego, że pozwala zbliżyć się służbie swojej do siebie. I pani Krysia mówi, jak tak tu się to dzieje, to po co to ma być u mnie w domu? Niech wróci do miejsca, z którego wyszło. Poza tym niech będzie jakąś historią. I ten talerzyk stał się zaczynem w kolekcji. Dzisiaj ona ma prawie 500 eksponatów.
Zostawę zrobił z mojego bujanego fotela. W tym samym miejscu siadam, co i admirał. Bo zdjęcie mam. Gdzie siedział? Ano, proszę bardzo. Siedzi? Siedzi. Taka sama ławeczka, ale ona jest zrobiona przez ze mnie i pana Stasia, bo ona jest rekonstrukcją tej starej ławeczki, żeby ganek wyglądał tak samo. To jest jedna z części gablot ruchomych poświęcona admirałowi. To są rodzice admirała. To jest hrabina Zofia Unrużanka, po mężu Unrużyna, a to hrabia Józef Michał Hubert, admirał marynarki wojennej, dowódca floty w II Rzeczypospolitej, Józef Unruk. Ale zobacz, jaki jest czysty typ. Mówiono na niego też Szwed, bo wyglądał jak Szwed, był 1,93 m wzrostu, urodzony 7 października w 1884 roku, gdzie średnia wysokiego mężczyzny wzrostu to było 1,70 m, a tu 1,93 m. No to wyjątkowo. Biskwitowa cera, blond włosy, błękitno-niebieskie oczy. No jak nie zakochać się? Starsze kobiety, które wspominały dawne czasy, kiedy do Juncewa, do kościoła szło państwo na mszę i inni mieszkańcy też, cytuję. Pani, jak my patrzylim. Pani, jaki on był chłop. Pani, a oczy jakie on miał. Pani, ale chłopy jak się oglądały za tą kobietą. Pani, no admirałowa tato dopiero była. Kapelusze jakie nosiła. Pani, no wszystkie chłopaki patrzyli za nią.
Rok 1939. Posłuchajcie.
Byłem dumny, kiedy zostałem zaokrętowany na błyskawicy w lecie 1939 roku. Nasze dowództwo zdawało sobie sprawę, że wojna jest nieunikniona. A ówczesny dowódca dywizjonu kontrtorpedowców, komandor Stankiewicz...
Kontrowersję budzi wrzesień 1939 roku. Józef Unruk jest krytykowany. Wątpliwości budzi przygotowanie taktyczne naszej floty do walki z Niemcami.
Warto pamiętać, że podlegało Unrugowi również cała lądowa obrona wybrzeża, więc również i pułkownik Dąbek i to wszystko, co działo się w rejonie Gdyni, tutaj Kaszub, Kępy Oksywskiej. Także on był formalnie zwierzchnikiem. Wiadomo, że tę walkę bezpośrednio prowadził Dąbek i to on tymi lądowymi frontami zawiadywał, natomiast zawsze meldował się admirałowi i pamiętamy, że ten ostatni meldunek tuż przed ostatnim atakiem i samobójczą śmiercią złożył właśnie admirałowi Unrugowi, odmeldowując się i stwierdzając, że no, wyczerpał wszelkie możliwości walki i to były ostatnie słowa do swego zwierzchnika, pułkownika Dąbka. Wątpliwości co do całej koncepcji obrony wybrzeża od strony floty oczywiście się jawią. Natomiast istotnie być może zaważyło na takiej koncepcji na przykład rozmieszczenia okrętów podwodnych, które z definicji są bronią ofensywną w sytuacji tak naprawdę obronnej, a więc czy nasze okręty podwodne minowe miały postawić zapory minowe, dwa oceaniczne tak naprawdę okręty podwodne, najnowsze Orzeł i Sęp, zostały uziemione w pobliżu naszego wybrzeża. Orzeł wręcz w głębi Zatoki Gdańskiej. Także one były przede wszystkim zwierzyną, bo były atakowane. Z perspektywy dzisiejszej, patrząc istotnie, trzeba było te nasze jednostki podwodne być może spuścić ze smyczy i puścić je na Bałtyk. To się nie stało i być może to był taki doktrynalny błąd. Ale mądrzy jesteśmy dzisiaj.
Z końcem września dociera wiadomość o opuszczeniu granic kraju przez rząd, a kilka dni później o kapitulacji Warszawy. Pozostaliśmy już tylko wysepką terytorium Polski. Znaczenie Helu jako bazy floty skończyło się, a dalsza walka była beznadziejną, zwłaszcza że zapasy amunicji artyleryjskiej były na ukończeniu. Wówczas zdecydowałem się na kapitulację. 2 października Niemcy wkroczyli na Elbę. Przed tym nasza załoga zniszczyła sprzęt.
To były niesamowicie trudne dni. Moja wiedza nie potwierdza tego, że on całkowicie się wycofał, że go nie interesowało to, co się dzieje, że psychicznie nie dawał rady. Nie wiem tego. Tyle rzeczy można było usłyszeć, łącznie o buncie w czasie obrony Helu. Ten bunt rzeczywiście był. O niezwykle mądrej decyzji dowództwa obrony Wybrzeża, aby nie wykonywać wyroków śmierci na tych buntownikach. To nie były proste sprawy.
ORP Błyskawica była pierwszym okrętem, która w ostatniej wojnie wykonała atak na okręt podwodny niemiecki.
Czasami po takim ataku na powierzchni morza ukazuje się plama oliwy. Jedyny znak, że okręt niemiecki został uszkodzony, a może nawet i zatopiony.
Mój pierwszy rejs. Miałem tak fatalne samopoczucie, nie mogłem znieść morskiej choroby, tego wiecznego kołysania i ciągłego zalewania pokładu falami, że nosiłem się zamiarą samobójstwa, po prostu chciałem skoczyć do morza.
Taka legenda mówi o tym, że admirał Unruh w momencie pójścia do niewoli zapomniał języka niemieckiego. On, potomek pruskiej szlachty tak naprawdę i jednocześnie człowiek wychowany w tradycji niemieckiej marynarki wojennej, przestał posługiwać się językiem niemieckim i wszelkie rozmowy kapitulacyjne prowadził poprzez tłumacza. Również w obozie otrzymywał propozycję, aby zmienić jak gdyby mundur i podjąć ciąg dalszy swojej służby wojskowej w marynarce, może nie zupełnie tej samej, ale w każdym razie niemieckiej marynarce wojennej po zakończeniu kampanii w Polsce. On oczywiście natychmiast te wszystkie propozycje odrzucał i nigdy jak gdyby ten nie splamił honoru polskiego oficera, mówiąc górnolotnie. Dzięki temu jak gdyby ta jego pamięć po okresie niewoli nie doznała uszczerbku. Po wyzwoleniu oczywiście podjął w dalszym ciągu służbę, został powołany i pełnił służbę w londyńskim kierownictwie marynarki wojennej, ale to już był schyłek zarówno II Rzeczpospolitej, jak i naszej marynarki wojennej. Losy ludzkie były różne. Jak wiadomo, admirał Unruh postawił warunek, że on do Polski ewentualnie mógłby wrócić, gdyby Polska była wolna. Za taką okresu PRL-u nie uznawał. Jednocześnie jednym z warunków jego powrotu była pełna rehabilitacja, odnalezienie grobów jego oficerów, którzy zostali w czasach stalinowskich pomordowani bądź prześladowani. Ten moment nadchodzi, bo już niebawem prochy admirała Unrugha zostaną sprowadzone do kraju, bo jak wiadomo, większość jego oficerów została odnalezionych, oni zostali wszyscy zrehabilitowani i wydaje się, że ten testament Unrugha w tej chwili będzie mógł być wypełniony.
Przepraszam pana. My szukamy grobu komandora Mieszkowskiego, Przybyszewskiego. Kojarzy pan?
A to tam gdzie robią ten. Tam, gdzie koparka stoi.
Tam, gdzie koparka? To są ci, którzy zostali wykopani na Łączce przez profesora Szwagrzyka.
No tutaj ma pani 3 groby.
I tutaj też będzie admirał Unruh?
Chyba tam, w tym grobowcu.
Posłuchaj. Kto ma taką filharmonię? Ja w Bydgoszczy nie miałam takiej filharmonii. 3:30 są najpiękniejsze wschody od 10 do 17 czerwca. Ale nie wstaję na wschody słońca, żeby była jasność, bo ja o tych godzinach się nie budzę. Ja po prostu chodzę spać o 5, o 6, a 3:30 to jestem w sile działania i pracuję. Siadam wtedy tu na ganku, robię sobie kawę, biorę papieroska. Koty, psy obsiądą mnie u stóp i między dwiema jedlicami wschodzi moje słońce. Ptaki zupełnie wtedy inaczej koncertują. W maju koncertuje do połowy czerwca lelek. Całą noc śpiewa, w dzień idzie spać. Takie śpiewy, takie trele, tego w mieście nie widać, nie słychać. I o to, żeby moje fioły się mogły tu realizować, to zawsze mówię tak. Tato, mamo, Juziu, Panie Jezu, gdzie jesteście? Dopomóżcie. I to się dzieje. Chce zmierzyć się ze swoimi duchami, demonami, ze swoimi słabościami. A jak się nie daj, Panie Boże, uda jeszcze przy tym coś zrobić przy okazji, jakąś drobnicę, to hurra. Bo po co jesteśmy? Mieć gwiazdkę i krzyżyk to ma każdy. Ale jest ważne to, co jest między gwiazdką a krzyżykiem.
To był reportaż pod tytułem Admirał i dziewczyna. W pracy nad nim wykorzystałam fragmenty polskiej kroniki filmowej z okresu międzywojnia. Kończy się audycja Bliżej Życia. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.